Poranny gość Radia Rodzina.
Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Zatoński jest dziś gościem Radia Rodzina. Otolaryngolog, kierownik kliniki otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dzień dobry panie profesorze.
Kłaniam się księdzu redaktorowi, kłaniam się państwu.
Jakieś ćwiczenia na rozgrzanie gardła powinniśmy wykonać, zanim zaczniemy o tej porannej porze ze sobą rozmawiać?
Wypić kilka łyków, powiedzieć parę zdań, myślę, że to wystarczy.
Czyli jak się budzę rano, to taki krzyk o rany, zaspałem, to nie jest zdrowy.
Może krzyk nie, bo nie powinniśmy nadwyrężać strun głosowych, ale kilka słów możemy sobie do lustra powiedzieć. Jakiś plan na ten dzień, co zrobimy dobrego.
Dobra, to rozgrzewka za nami. Już niedługo, z okazji Dnia Babci i Dziadka, seniorzy we Wrocławiu będą mogli przeprowadzić bezpłatne badanie słuchu. Zresztą na naszej antenie o tym informujemy. Zastanawiam się, tak to jest, takie badania powinniśmy wykonywać, kiedy już osiągniemy pewien wiek, bo ja ciągle słyszę, że mężczyzna po 40 powinien zbadać to, po 50 co? Czyli jest taki wiek, kiedy powinienem regularnie zacząć badać słuch, czy raczej wtedy, kiedy pojawią się jakieś niepokojące objawy?
Mamy dwie sytuacje, w których możemy przeprowadzać badania. Jedne to są profilaktyczne, czyli tak, żeby zapobiec, dowiedzieć się, na jakim jesteśmy etapie. I drugi to jest taki moment, w którym jest problem, czyli kiedy zaczynamy zauważać, że nie słyszymy, że może powtarzamy prośbę o to, żeby jeszcze raz coś powiedzieć, kiedy źle identyfikujemy słowa, które do nas trafiają. I to jest moment, w którym już na pewno takie badanie powinniśmy przeprowadzić. Myślę, że osoby po 50 roku życia powinny raz w roku pójść na badanie słuchu. Badania są ogólnie dostępne, proste, krótkie, one nie są nieprzyjemne w żaden sposób, w związku z tym taka wizyta nie jest obciążająca, a dostarczy nam informacji, co się dzieje z naszym słuchem. Mam kolegów, przyjaciół, znajomych czy pacjentów, którzy zawodowo zajmują się słuchaniem, na przykład osoby, które są reżyserami dźwięku w filmach czy w muzyce. I oni mi opowiadają o tym, jak wysokie częstotliwości oni rozróżniają, słyszą, i są z tego bardzo dumni, rozumiem to, bo to jest ich zawód. I potem wykonujemy badanie słuchu i okazuje się, że połowy tych częstotliwości, o których mi opowiadali, nie słyszą i że ten słuch u nich nie jest tak dobry, jak im się wydawało. Z czego to może wynikać? Z bardzo wielu czynników. Właśnie wiek, czyli to, że naturalnie starzeje nam się ucho, że zakończenia nerwowe, które znajdują się w ślimaku, degenerują się, że rozpoznawanie, ta rozdzielczość tego dźwięku jest gorsza niż była wcześniej. Możemy temu zapobiegać, pilnując, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której przyczyny medyczne, czyli takie choroby sercowo-naczyniowe, choroby metaboliczne, doprowadzają do pogorszenia ukrwienia tego ślimaka. Czyli taka profilaktyka może wpłynąć na rzeczywiste postępowanie mające na celu chronić nasz słuch.
Czyli nie muszę czekać na taki moment, kiedy, przepraszam, podgłaśniam telewizor. Kiedyś, dzisiaj te telewizory pokazują nam skalę. Słuchałem na 10, a dzisiaj, żeby dobrze usłyszeć, muszę mieć, nie wiem, ten głos nastawiony na 15. To już jest jakiś niepokojący objaw.
Jeżeli rośnie skala w tym samym urządzeniu, no to tak, to znaczy, że...
Pod warunkiem, że urządzenie się nie psuje, ale...
Jeżeli są kilka osób jest w tym samym pomieszczeniu, to jest taka metoda często stosowana przez rodziców w stosunku do ich dzieci. Jeżeli dziecko jest małe, ma 4-5 lat w wieku przedszkolnym, wczesnym szkolnym, to ono nie potrafi powiedzieć, że gorzej słyszy, bo nie jest w stanie tego zrealizować. Natomiast rodzice zauważają, że dziecko chce głośniej słuchać bajek, że chce głośniej słuchać telewizoru. Tego samego możemy doświadczyć, jeżeli jest rodzina wielopokoleniowa i siedzimy w pokoju i są dzieci, rodzice i dziadkowie. I dziadkowie domagają się tego, żeby ten telewizor był głośniej, a dla pozostałej grupy widzów, słuchaczy jest to za głośno. No to znaczy, że jednak ten odbiór dźwięków jest upośledzony.
Wspomniał pan o tych badaniach, że one nie są jakoś nieprzyjemne. Ja mam takie badania wykonywane na medycynie pracy. Polegają na tym, że jestem kierowany do laryngologa. Lekarz staje w jednej kącie gabinetu, ja w drugim i lekarz szeptem wypowiada pewne słowa, nie wiem, 18. I ja muszę to powtórzyć. Znaczy, domyślam się, że to nie o takich badaniach mówimy tutaj już.
To badanie akumetryczne jest badaniem bardzo grubym i takim pozwalającym nam na bardzo wstępną ocenę obecności niedosłuchu, natomiast mówimy o badaniach bardzo precyzyjnych, czyli audiometrii tonalnej, w której bardzo dobrze sprawdzone częstotliwości i głośności, czyli natężenie dźwięku, podawane są do ucha pacjenta, ale również sprawdzamy przewodnictwo kostne, czyli mamy taką słuchawkę kostną, która sprawdza jak bezpośrednio działa nasz ślimak, czyli możemy różnicować różnego rodzaju niedosłuchy. A oprócz tego mamy inne aparaty, takie jak tympanometry, o tej emisję akustyczną, badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu, które pozwalają nam na postawienie bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnej diagnozy określającej miejsce uszkodzenia słuchu. Bo tak jak ksiądz redaktor przyjdzie do gabinetu i przed wykonaniem badania powinniśmy zajrzeć do ucha i dokładnie zbadać, może się okazać, że na przykład jest tam trochę woskowiny, a u niektórych pacjentów znajdujemy ciało obce, stan zapalny zwężający przewód słuchowy zewnętrzny albo stan zapalny ucha środkowego, który jest przyczyną niedosłuchu. Czyli to nie jest tak, że jeżeli przyjdziemy na takie badanie i okaże się, że mamy niedosłuch, to ten niedosłuch na pewno będzie trwały i nieodwracalny i będziemy musieli myśleć o aparatach słuchowych. W dużej części przypadków szczęśliwie jesteśmy w stanie odwrócić sytuację, wyleczyć przyczynę niedosłuchu i przywrócić prawidłowe słyszenie.
Tympanometr, to tak ładnie zapytam się później naszej realizatorki, czy zapamiętała tę nazwę. To zresztą dobra nazwa, jeśli chodzi o jakiś konkurs radiowy. Tympanometr. To ważne, żeby wcześniej wykryć ten niedosłuch, jeżeli on się pojawia u człowieka?
Bardzo ważne u dzieci, bo dzieci rozwijają mowę od 6 miesiąca życia do 8 roku życia i jeżeli w tym czasie słuch jest upośledzony, osłabiony, to ta mowa będzie się rozwijała gorzej, a wpłynie to na dalszy rozwój psychospołeczny dziecka, czyli na całą resztę jego życia. U osób dorosłych również bardzo ważne, bo po pierwsze możemy zdiagnozować wcześniej choroby i w dużej części możemy je leczyć, czy im przeciwdziałać, czy stosować jakieś metody, które pozwolą na odwrócenie tego stanu, a po drugie mamy całą strefę emocjonalną, psychiczną, psychologiczną, jakość życia, społeczną, w której możemy takiej osobie poprawić, bo przestaliśmy uważać niedosłuch związany z wiekiem, czyli presbyakusis, za chorobę. Uważamy, że jest to proces rozwoju dojrzewania organizmu, czyli no tak po prostu się dzieje, tak jak z naszym wzrokiem. Przed audycją rozmawialiśmy z księdzem redaktorem o tym, że nosimy okulary i zaakceptowaliśmy to jako naturalny element naszego życia. Dlatego, że oko się zmienia się jego elastyczność, zmienia się ogniskowanie i w pewnym momencie przestajemy widzieć wyraźnie. I to nie jest żadna choroba, jeżeli dotyczy rozwoju właśnie u osób w wieku senioralnym, tylko jest to naturalny proces rozwoju organizmu. Tak samo ze słyszeniem. Jeżeli dzieje się to wcześniej, to jest to choroba, a jeżeli mamy niedosłuch taki, jaki powinien nam się rozwinąć koło 70, 80, 90 roku życia, bo mamy takie osoby w tym wieku, które na przykład bardzo dobrze słyszą, ale duża grupa w tym wieku ma ten niedosłuch związany z wiekiem, czyli presbyakusis. Jeżeli to się pojawia w 50, 45, 52 roku życia, to znaczy, że coś jest nie tak, że powinniśmy się temu bardziej uważnie przyjrzeć. Opublikowaliśmy niedawno badanie w bardzo dobrym czasopiśmie, które wskazuje na to, że wczesny niedosłuch, właśnie około 50, 52 roku życia, taki podobny do tego, który jest związany z wiekiem, jest wyznacznikiem ryzyka chorób takich związanych z chorób mózgu, związanych z trudnym funkcjonowaniem poznawczym. Czyli myślimy o tym, że grupa chorób, w tym na przykład choroba Alzheimera, mogłaby być diagnozowana na podstawie badania słuchu i wcześniejsze rozpoznanie pozwalałoby wdrożenie leczenia tych chorób neurodegeneracyjnych.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli w tym młodszym wieku ten niedosłuch się pojawia, to może być jakimś objawem tego, że mamy do czynienia jeszcze z jakąś inną chorobą, tak?
Tak, i teraz mamy dwie hipotezy. Jedna jest taka, że ten niedosłuch powoduje ograniczenie komunikacji, zmniejsza ilość bodźców, dźwięków docierających do naszego ucha i wpływa na funkcje poznawcze, czyli redukuje je, bo no jakby zamykamy się w sobie, mamy mniej informacji z otoczenia, przez co no gorzej funkcjonujemy społecznie. Druga hipoteza jest taka, że mamy wspólne przyczyny zarówno chorób tych neurodegeneracyjnych, jak i niedosłuchu związanego z wiekiem. To są właśnie przyczyny sercowo-naczyniowe, choroby metaboliczne, miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie. I jeżeli pogarsza się ukrwienie ucha wewnętrznego, które odpowiada właśnie za to słyszenie, równocześnie możemy się spodziewać niedokrwienia w innych częściach centralnego układu nerwowego, które również może prowadzić do tej wspomnianej wcześniej neurodegeneracji.
Zauważacie, że coraz więcej tych młodszych ludzi ma problemy ze słuchem dzisiaj?
Statystyki jednoznacznie nie wskazują na to, że bardzo obniża się próg niedosłuchu. Myślę, że mamy większą dostępność do badań, lepszą diagnostykę i wcześniej możemy to wyłapywać. Natomiast czy 15-20 lat temu młodzi ludzie słyszeli lepiej niż teraz? Wydaje mi się, że nie, że szybciej to w tej chwili wyłapujemy i mamy łatwiejszą dostępność diagnostyki.
15-20 lat temu nie widzieliśmy tylu młodych ludzi chodzących ze słuchawkami chociażby. I tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę o tych różnych rodzajach słuchawek i chciałbym, żeby tutaj pan profesor się do tego odniósł. Mamy takie jak my teraz w studiu, czyli te duże nałożone na uszy, ale wielu młodych ludzi ma takie małe, że tak powiem, wciskane do uszu. Czy to są słuchawki, które możemy jednoznacznie powiedzieć, będą psuły nasz słuch?
Chyba nie możemy tak powiedzieć. Ksiądz wie, że łączymy wspólne pasje sportowe i w tym bieganie. Ja biegam w słuchawkach i mam te słuchawki wewnątrzuszne, bo one są najwygodniejsze. Równocześnie to one komunikują mi te parametry biegu, które otrzymują zegarka biegowego, więc to jest już stały element treningów biegowych. Ja ich używam. Wydaje mi się, że dobór słuchawek zależy od naszych preferencji. Jeżeli chcemy mieć całkowicie odcięci, być od otoczenia w tramwaju, autobusie czy w miejscu pracy, to te słuchawki takie, jakich używamy w tej chwili w studio, lepiej wyciszają dźwięki z zewnątrz. Natomiast technologia spowodowała, że wyciszenie w tych słuchawkach wewnątrzrusznych odbywa się w tej chwili elektronicznie poprzez jakby odwrócenie amplitudy dźwięku, które do nas docierają i wkładając te nowoczesne słuchawki do ucha, nagle jesteśmy w absolutnej ciszy, niezależnie od dźwięków, jakie przed chwilą słyszeliśmy w otoczeniu, czyli ta elektronika to powoduje. Druga rzecz to jest głośność, z jaką słuchamy. To jest chyba jedyny parametr, który tak naprawdę jest niebezpieczny. Jeżeli mamy tendencję do tego, żeby słuchać głośniej w słuchawkach, to jest niebezpieczne. Natomiast jeżeli ten dźwięk jest akceptowalny i znowu urządzenia elektroniczne, takie jak telefony, jak odtwarzacze muzyki, pokazują nam, na jakim jesteśmy polu. Czy to jest pole zielone, czy słuchamy już za głośno i ten dźwięk może uszkodzić twój słuch. I to komunikuje mi na przykład telefon. W związku z tym, jeżeli słuchamy na akceptowalnym, nie bardzo głośnym poziomie muzyki, to nie sądzę, żeby miało to znaczenie. Natomiast ma znaczenie jakość tej muzyki, której słuchamy. Nie powinniśmy słuchać muzyki niskiej jakości. To może uszkadzać dźwięk i były publikacje wskazujące na to, że wysoka kompresja dźwięku w formatach MP3, MP4, która kiedyś była stosowana ze względu na trudności w przesyłaniu dużych plików przez internet, były one mocno skompresowane, powoduje, że te wszystkie dźwięki, które są w naturalnej muzyce, czy w muzyce wysokiej jakości, czy kiedy słuchamy koncertu naturalnie i są dźwiękami, których pozornie nie słyszymy, bo zostają przytłumione przez głośniejsze, mają ochronny wpływ na nasze ucho. A jeżeli mamy kompresję stratną, taką jak MP3, która wytnie te wszystkie pozostałe rzeczy, bo i tak w cudzysłowie ich nie słyszymy, to tracimy tą dodatkową ochronę ślimaka i może to prowadzić do szybszego uszkodzenia słuchu, więc słuchajmy muzyki wysokiej jakości.
A co z higieną uszu? Bo wspomniał pan, że w czasie badań czasem pojawia się jakieś ciało obce, czy ta zalegająca woskowina i teraz znowu są tutaj bardzo rozbieżne informacje. Jedni mówią pałeczki z tymi wacikami, inni absolutnie pałeczki nam będą tylko to ucho uszkadzać i to musi być jakiś spray do uszu. No więc co powie nam specjalista?
Rozsądek jest ważny. Jeżeli delikatnie wytrzymy ucho pałeczką, nie wpychając jej bardzo głęboko, to żadnej wielkiej krzywdy sobie nie zrobimy. Trzeba sprawdzić, żeby ta wadka nie spadła z patyczka, możemy skaleczyć skórę i to wtedy zaczyna się kłopot. Natomiast często zdarza się coś takiego, co mówią pacjenci, wydaje się bardzo nierozsądne. Lubię czyścić ucho spinką do włosów, gwoździkiem, drucikiem, czymś innym. No to są zachowania, no, które no, nie powinniśmy pacjentom w cudzysłowie pozwalać.
Chyba nawet podpowiadać, że tak jest.
Odpowiadać, że tak można. Więc myślę, że stosujemy patyczki rozsądnie. Staramy się, żeby sprawdzić, żeby ta wadka nam nie spadła, bo wtedy wizyta u laryngologa będzie potrzebna do usunięcia ciała obcego ucha. Natomiast najlepiej w ogóle nie czyścić uszu. Badania kolegów z Czech, z Pardubic, wykonane na kilkunastu tysiącach mieszkańców tamtego miasta, pokazały, że u osób, które czyszczą regularnie ucho patyczkiem, produkcja woskowiny przez skórę przewodu słuchowego zewnętrznego rośnie od 7 do 12 razy. Czyli my, czyszcząc uszy, stymulujemy nadprodukcję woskowiny. Rozpoczynamy błędne koło i ciężko czasami z tego się wyrwać.
Mówiliśmy o tym, o tych wysokich tonach, czy w głośnej muzyce, która może uszkadzać nas słuch, ale wiemy też, że ludzie tracą ten słuch w wyniku jakichś wypadków. Czy w tym momencie, kiedy ktoś mi powie, no właśnie, miałem taki czy inny wypadek, miałem takie czy inne zdarzenie, miałem jakieś zaburzenie błędnika i teraz nie słyszę, na przykład, czy gorzej słyszę na jedno ucho, to jest coś, z czym mamy się pogodzić i powiedzieć, nie słyszę, czy jednak powinniśmy się udać do właśnie otolaryngologa, żeby jednak to zbadać i spróbować jakoś temu zaradzić?
Bardzo rzadko jest tak, że nic zupełnie nie możemy zrobić. Wręcz wydaje mi się, że niemalże w każdej sytuacji jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie. Od usunięcia korka woskowinowego, wyleczenia stanu zapalnego, zaproponowania aparatu słuchowego do przez operacje uszu, które przywracają słuch, do implantów słuchowych. Takie implanty wszczepiamy w klinice otolaryngologii we Wrocławiu. W związku z tym wydaje mi się, że taka bierność i zgadzanie się na obniżenie jakości życia nie jest dobrym rozwiązaniem. Warto zgłosić się do laryngologa, dokładnie zbadać słuch, poddać się innym badaniom, jeżeli będą potrzebne, badaniom obrazowym i ustalić ścieżkę postępowania, która w mojej opinii zawsze doprowadzi do poprawy tego słuchu, jakości życia.
To właśnie to słowo jakość życia, dwa razy teraz padło w wypowiedzi pana profesora, to jest coś, o czym jakby zapominamy często, bo wydaje nam się, że właśnie mamy zadbać o swoje zdrowie, o to, żeby mieć dobre wyniki, o to, żeby te wyniki dobrze wyszły, natomiast tak naprawdę słuch, wzrok, no to są takie zmysły, które jeżeli nam się zaczynają psuć, my się zaczynamy izolować od społeczeństwa i rzeczywiście ten nasz komfort życia staje się coraz mniejszy.
U osób w wieku senioralnym to jest bardzo ważne, bo one zamykają się, tracą właśnie relacje, tracą kontakt, które są bardzo ważne w tym wieku dla stymulowania między innymi wspomnianych wcześniej funkcji poznawczych, ale również poprawy jakości życia. I myślę, że już minął ten czas, kiedy wstydziliśmy się aparatów słuchowych, które były duże, kilkadziesiąt lat temu noszone na pasku na szyi, potem widoczne za uchem. W tej chwili są to małe urządzenia, które można zmieścić w przewodzie słuchowym zewnętrznym albo za małżowiną uszną i maleńka rureczka trafia do ucha. Wśród młodzieży widzimy, że słuchawki takie sportowe, o jakich rozmawialiśmy, są czasami symbolem zamożności, nowoczesnego stylu życia, czasami sportowego, a u osób starszych wiązało się to z wstydem przed tym, że ktoś pomyśli, że jestem babcią, dziadkiem, bo noszę słuchawki. W tej chwili chyba już mniej osób patrzy na to w ten sposób. Druga bariera to jest bariera finansowa, dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy zawsze informowali te osoby, że przed decyzją o zakupie aparatu słuchowego powinny go dokładnie przetestować. To jest jak z jazdą próbną samochodem. Nie kupujemy kota w worku, tylko sprawdzamy, jak będzie nam to działało, czy nie będzie nas denerwowało, czy nie będzie za głośne, zbyt piskliwe, jak się będzie zachowało, kiedy używamy telefonu, albo w kościele, kiedy jest zupełnie inna akustyka, albo kiedy kilka osób mówi do nas, czy rozpoznajemy dźwięki, bo to są problemy wynikające z charakteru niedosłuchu związanego z wiekiem. Na przykład wtedy tracimy zdolność łatwego rozpoznawania, rozumienia mowy, jeżeli kilka osób w jednym pomieszczeniu mówi równocześnie. U osób z prawidłowym słuchem nie jest problemem, żeby różnicować dźwięki dochodzące od różnych osób, a przy niedosłuchu związanym z wiekiem stanowi to problem. Tych sytuacji jest więcej, dlatego myślę, że warto rozmawiać, informować osoby w wieku
senioralnym. I warto zbadać słuch.
I warto zbadać słuch, dlatego zaprośmy nasze babcie, naszych dziadków do tego, żeby zbadali słuch. Z niczym złym to się nie wiąże, żadnej decyzji nie trzeba podejmować, natomiast można porozmawiać z laryngologiem o różnego rodzaju rozwiązaniach, które będzie on w stanie zaproponować.
I takie bezpłatne badania już w Dzień Babci i Dzień Dziadka w przychodniach ZMED będzie można bezpłatnie od razu, powiedzmy, wykonać, więc nie tylko seniorzy, jak nas słuchają, ale jak nas słuchają młodsi, którzy mają seniorów w domu, to może warto właśnie podpowiedzieć i nawet na takie badanie ich dowieść. Zaczynaliśmy od gardła, więc jeszcze nie mogę o tym gardle nie zagadnąć, bo Natalia, dzisiaj słyszeliśmy, ma chrypkę. To jest taka pora roku, kiedy to gardło jest bardziej narażone na jakieś infekcje i to jest taka pora roku, kiedy to nasze gardło powinniśmy bardziej chronić?
Jest kilka chorób, które wiążą się z porą roku. Taką zupełnie nieintuicyjną jest częstsze występowanie refluksu żołądkowo-przyłykowego czy żołądkowo-gardłowego w okresie od listopada do wiosny. Infekcje również nasilone są w okresie jesienno-zimowym. Wydaje się, że 1/3 naszego społeczeństwa dzieci i dorosłych zachoruje w tym czasie na jakąś infekcję, jakieś zapalenie górnych dróg oddechowych. Nie jest przypadkiem, że epidemie grypy czy COVID, który dotknął nas kilka lat temu, nasilają się właśnie w tym okresie. W związku z tym na pewno warto bardziej zadbać o siebie. Odporność organizmu trudno jest stymulować lekami, bo właściwie oprócz szczepionek niewiele mamy leków, które mają potwierdzone działanie wspierające odporność. Natomiast zdrowe odżywianie się, prawidłowa dieta, aktywność fizyczna, sen, o który powinno się zadbać i nie zaniechać tych 7 godzin snu w ciągu doby, stres, przepracowanie, to są rzeczy, które negatywnie wpływają na wzrost ryzyka infekcji i w ten sposób możemy o siebie zadbać, czyli żyć rozsądnie, prawidłowo się odżywiać, trochę się poruszać i dobrze się wyspać.
Trochę się poruszać. Pan profesor jest znakomitym biegaczem. W tym roku też będzie można na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy wylicytować bieganie z panem profesorem?
Nie zgłaszałem w tym roku takiej licytacji, ale jeżeli ktoś ma ochotę ze mną pobiegać, jestem do dyspozycji. Na pewno umówimy się i pobiegamy razem.
Profesor Tomasz Zatoński, otolaryngolog, kierownik Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, był dziś gościem Radia Rodzina. Dobrego dnia i zdrowego dnia.
Bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Kłaniam się państwu.
Poranny gość Radia Rodzina.